Słuchajcie, chwała Bogu, świetnie Was naprawdę tutaj widzieć. Jest to coś niesamowitego, bo tak jak Tomek dzisiaj wspomniał, taką naszą szybką rozmowę wczoraj, jaką mieliśmy, o tym, co się wydarzyło zaledwie parę tygodni temu. Ja również jestem bardzo dotknięty tym, jak to wszystko przybiera tempa teraz, tak? I co się dzieje generalnie na świecie i to, co się dzieje też pośród nas i w tej naszej małej tutaj społeczności w Starogardzie Gdańskim. I ja również pamiętam to, dlatego że 20 lutego, kiedy właśnie Witali przyszedł do nas pierwszy raz tutaj, to było jeszcze przed wojną, miałem taki... Również dzieliłem się wtedy słowem, tak? I miałem możliwość mówić o pokoju, który mamy z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, tak? Że to jest najważniejszy pokój, jaki możemy mieć. Ja do tej pory pamiętam to, że walczyłem sam z sobą, bo czułem w sercu, że mam coś powiedzieć na temat zbliżającej się wojny. Mimo tego, że to było przed wojną, tak? I ja nie należę do ludzi, którzy lubią jakoś straszyć kogoś czymś, że się coś złego wydarzy, tak? Ale czułem, że mam powiedzieć, że słuchajcie, nie wiadomo, co będzie za tydzień. Nie wiadomo, co będzie jutro. Może być wojna, tak? Ale pokój z Bogiem jest najważniejszym pokojem, jaki możemy mieć. Pokój z Bogiem to jest to, o co powinniśmy zabiegać. Jeśli mamy pokój z Bogiem, jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za nas, za każdego z nas. Jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa, który przelał swoją krew za każdego z nas i mamy pokój z Bogiem. Nieważne, czy nasze państwo jest w stanie wojny, czy mamy wojnę z sąsiadami. Najważniejsze jest to, że pokój mamy z Bogiem. Nasze imię jest zapisane w Księdze Żywota. I nikt i nic nie jest w stanie wymazać tego imienia z tej księgi, słuchajcie. I taki werset chciałem na początku, żeśmy sobie przeczytali. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Z 6 rozdziału, 22 werset. Zapraszamy, tutaj są wolne miejsca. Tak, 6 rozdział, 22, 23 werset. Myślę, że bardzo znane słowa, tak chciałem na zachętę nam tutaj przytoczyć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Słuchajcie, coś niesamowitego się dzieje. Pierwsze rzędy są zajęte. Chwała Bogu. Wiecie, jak to jest czasami, że nabożeństwo się zaczyna i tak od tyłu. Zapełniają się, zapełniają, zapełniają. Mamy coraz więcej ludzi w pierwszych rzędach. Juri, jest miejsce tu dla ciebie też. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I tutaj może troszeczkę przywołam teraz słowa Lili, która dzieliła się tutaj z nami świadectwem, tak? Możemy być z różnych kościołów, z różnych denominacji, nasze kościoły mogły się nazywać w przeróżny sposób, tak? Ale najważniejsza jest ta podstawa, ten fundament, to, że wierzymy w Jezusa Chrystusa. Że wierzymy, że On przyszedł na tą ziemię, aby wykupić nas z wszelkiego grzechu. Że Jego krew została przelana za moje, za Twoje grzechy. Abyśmy mogli wspólnie razem stać przed Nim, uwielbiać Go, gromadzić się tak jak tutaj, w tym miejscu, słuchajcie. I chciałem Wam powiedzieć, że może tutaj do naszych gości, a może nawet bym powiedział nawet naszych domowników z Ukrainy, słuchajcie. Chciałbym, żebyście się czuli tutaj u nas wspaniale, żeby wam było tutaj dobrze, żebyście się czuli tutaj jak w domu. Ja może trochę wiem, o czym mówię, tak? Dlatego, że może nie musiałem nigdy w życiu uciekać przed wojną, tak? Przed spadającymi bombami, ale również mieszkałem 11 lat razem z rodziną za granicą, tak? Wiem, jak to jest, kiedy można powiedzieć, że twoje grono znajomych to ty i twoja żona. Tak? Kiedy przychodzisz do kościoła i mówią w zupełnie innym języku. Gdzie czytają Biblię w zupełnie innym języku, po angielsku, tak? Miałem okazję być w Irlandii. I oni mówią tam kazanie bardzo fajne, ale uczyłem się całe życie języka angielskiego, ale wiecie, jak się już znajdzie, to tak nagle... Nie wiadomo, o co chodzi. I przywołując może teraz słowa znowu Tomka, który powiedział, że nic wczoraj nie zrozumiałem. Zrozumiałem jakieś 10%, słuchajcie. Także nie było aż tak źle. Ale była jedna wspaniała rzecz, którą zrozumiałem wczoraj. To było to, że mamy tego samego ducha, słuchajcie. Kiedy zaczęliście się modlić. Kiedy zaczęliście uwielbiać Jezusa Chrystusa. Swoim językiem powiedziałem, to jest Duch Święty. On tu jest. Byłem za granicą. Znalazłem się w miejscu, w którym może nie rozumiałam jeszcze wszystkiego, co się mówi do mnie, tak? Ale ten moment, słuchajcie, w którym zaczęliśmy się modlić. Oni mówili się w swoim języku. Jeszcze znaleźliśmy się w kościele, słuchajcie, w którym było wiele różnych narodowości. Było dużo ludzi z Brazylii, którzy modlili się po portugalsku. Było dużo ludzi z Niemiec, którzy modlili się po niemiecku. Było Irlandczyków, też było dużo oczywiście, bo w Irlandii byliśmy jedynymi Polakami przez bardzo długo w tej społeczności. Ale wiedziałem, że kiedy zaczynamy się modlić, nieważne w jakim języku, to nie miało znaczenia. Duch Święty tam był. Duch Święty był pośród nas, słuchajcie. I tak samo wczoraj doświadczyłem. Także zrozumiałem 10%. Niektóre wersety, tak, które przytaczaliście, wiedziałem, o czym mowa. Także domyślałem się, w jakim kierunku idzie interpretacja, wyłożenie tych wersetów. I myślę, że tą najważniejszą rzecz to to, że Duch Święty jest z wami, że to nie jest przypadek, że wy tutaj jesteście. I dołożymy wszelkich starań, naprawdę, żebyście się czuli tutaj u nas jak w domu. A dzisiaj chciałbym taki troszeczkę nietypowy werset, słuchajcie, powiedzieć, przytoczyć nam dzisiaj podczas nauczania. To jest w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. Może sobie już zadajecie pytanie, który werset, jak głęboko w tym 25 rozdziale, Piotrek, zajdziesz tutaj, a ja wam powiem, że zajdę do 31 wersetu. 25 rozdział, 31 werset. I tutaj są takie piękne słowa, słuchajcie. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy, chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Tu na razie przerwę. Zaraz przeczytamy dalej. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. I słuchajcie, tak jak 20 lutego gdzieś tam czułem w sercu, że coś bardzo nieprzyjemnego zbliża się tutaj na tą ziemię, tak? Że coś złego będzie się działo, tak? I od tamtej pory słyszałem wiele różnych proroctw, słuchajcie, tak? Słyszałem wiele różnych ludzi, którzy prorokują, że tak, że to jest teraz ten moment, inni, że nie, że to jeszcze nie jest ten moment, że mówią, że swoje jakieś interpretacje tego, co się teraz dzieje, tak? I powiem szczerze, ja w duchu nie odczuwam, nie wiem, czy to będzie trwało długo, czy to będzie trwało krótko, czy wy będziecie tutaj u nas w naszym domu, w wspólnym naszym domu, razem będziemy budowali tutaj kościół przez najbliższe 2 miesiące, 3 miesiące, rok, 2 lata, nie wiem tego, nie odpowiem. Dlatego postanowiłem dzisiaj mówić o tym, co będzie na pewno. Bo jak Słowo Boże mówi, że coś się wydarzy, tak, to znaczy, że się wydarzy. Jak Słowo Boże mówi, że Syn Człowieczy przyjdzie, to On przyjdzie. Ja nie wiem, czy wojna zakończy się za miesiąc, za 2, za rok, ale ja wiem, że Syn Człowieczy przyjdzie. Nie wiem kiedy, ale wiem, że przyjdzie. I najważniejsze jest to, żeby być przygotowanym na przyjście właśnie tego Syna Człowieczego. Żeby być przygotowanym na przyjście Jezusa Chrystusa, jak czytamy, w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Będą zgromadzeni tam Polacy, będą zgromadzeni Ukraińcy, Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Turcy. Polacy i Ukraińcy będą. Amen? Będziemy tam zgromadzeni przed Nim, słuchajcie. Będziemy zgromadzeni wspólnie przed chwałą Bożą, która zstąpi, która przyjdzie. I tego możemy być pewni. To nastanie na pewno. Do tego nie mam żadnych wątpliwości. Wszystkie proroctwa, które miały się wypełnić ze Słowa Bożego, się wypełniły. Do tej pory historycy się zastanawiają nad fenomenem tej księgi, tak? Dlaczego? Jakim cudem książki, które były spisywane kilkaset lat przed przyjściem Chrystusa, mogą tak precyzyjnie i tak dokładnie mówić o tym, co nastąpi? Ludzie, mędrcy tego świata, można by powiedzieć, tak? Zastanawiają się, głowią, jak to jest możliwe? To jest możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że Duch Święty natchnął tych ludzi, że Duch Święty im objawił pewną prawdę, to, co ma przyjść. Także jeżeli są pewne rzeczy w Słowie Bożym, które się jeszcze nie wydarzyły, to ja gwarantuję, tutaj mówię to z pełną świadomością, one się wydarzą. I Jezus Chrystus przyjdzie. Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół. A naszym zadaniem jest to, abyśmy byli na to przygotowani. Dlatego, że wszystkie narody przed Nim staną. Wszyscy tam będziemy, słuchajcie, zgromadzeni. Wszyscy. I czytamy tutaj dalej, słuchajcie, w tym 32 wersecie. Będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłączy owce od kozów. I ustawi owce po prawicy swojej, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczycie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przechodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiadą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię? Albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przechodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczynicie jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. I wiecie, co jest największym fenomenem tego, nad którym po prostu ja sobie często zastanawiam się, jak to w ogóle jest możliwe? To, że tutaj są bardzo praktyczne rzeczy, na które Bóg będzie zwracał uwagę. Jeżeli widzieliśmy kogoś, naszego brata lub siostrę w potrzebie, materialnej, głodnego, bez ubrania, bez domu, bez dachu nad głową, a użyczyliśmy gościny i zaopiekowaliśmy się, dla takich ludzi przygotowane jest Królestwo Boże. I fenomenem, o którym chcę powiedzieć, to jest to, że tu nie pisze, słuchajcie, o nie wiadomo jakich cudach. Słuchajcie, jeśli uzdrowiliście 3000 ludzi, jeżeli wypędziliście 2 miliony demonów, jeżeli, nie wiem, tłumaczyliście 50 języków w Duchu Świętym, to wtedy to jest dla was Królestwo Boże przygotowane. Nie pisze czegoś takiego. I teraz, żebyście mnie zrozumieli. Dobrze. Ja nie mówię, że to jest złe. To jest bardzo dobre i powinniśmy chcieć czynić cuda. Powinniśmy chcieć oglądać chwałę Bożą. Powinniśmy chcieć oglądać moc Ducha Świętego w naszym życiu. Powinniśmy chcieć widzieć uzdrowienia. Powinniśmy chcieć widzieć różnego rodzaju owoce i dary Ducha Świętego w naszym życiu. I tego nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Tylko do czego zmierzam? To, żeby komuś użyczyć dachu nad głową. Żeby kogoś nakarmić, żeby kogoś przyjąć do siebie. Do tego potrzeba jest miłość. Bez miłości, jeżeli nie będzie w nas miłości, jeżeli nie będziemy siebie kochali nawzajem, jak bracia i siostry, jeżeli nie będzie nas tej najważniejszej rzeczy, jaką jest miłość i ta miłość pochodząca od Boga, to nie będziemy w stanie tego robić. A jeśli będziemy robili to bardzo automatycznie, bardzo schematycznie. To będzie tak, że w którymś się znudzimy tym. Dlatego ja wiem o tym, że najważniejszą rolą Kościoła, dzieci Bożych, tutaj na tej ziemi, jest przede wszystkim to, żebyśmy też dbali o siebie. Bardzo często słyszymy nauczania, które mówią, że trzeba ewangelizować. Trzeba ewangelizować, jak najbardziej. Trzeba iść i głosić Ewangelię. To jest przykazanie Jezusa Chrystusa dla Kościoła. Nie ma do tego wątpliwości. Ale mówimy bardzo dużo o rzeczach, które na zewnątrz mamy robić. Iść na zewnątrz. Idź na zewnątrz, coś rób i tak dalej. Ale Pan Bóg będzie oddzielał owce od kozłów, tak jak tutaj czytamy. Tak? Na podstawie tego, jak traktowaliśmy swoich braci i siostry. Jacy byliśmy dla nich? Czy ich kochaliśmy? Czy ich nie kochaliśmy? I miłość, słuchajcie, to jest coś, o czym można by mówić wiele. Miłość to jest coś, o czym można mówić kazania, całą konferencję organizować i mówić o Bożej miłości. To jest temat, słuchajcie, rzeka, ale myślę, że najistotniejszy, dlatego że dobrze wiemy o tym, że Bóg jest miłością. I to nie jest tak, jak tutaj czytamy, że może tak, może zabrzmieć to trochę sucho, prawda? No, jeśli wykonywałeś tam to, to i to, że tam przydziałeś, ubrałeś kogoś i tak dalej, nakarmiłeś, to wtedy wchodzisz, tu jest swoje królestwo, tak? Do objęcia. Tutaj chodzi o miłość. Tutaj chodzi o miłość i jeśli marzy mi się jakiś kościół, tak? Albo marzy mi się kościół w Starogardzie Gdańskim, który już jest, tak? Ale w jakim kierunku chciałbym, żeby poszedł, żebyśmy szli, żebyśmy kroczyli dalej wspólnie, to jest to, żebyśmy kroczyli wspólnie tą ścieżką miłości. Żebyśmy umieli dbać o siebie nawzajem. Kiedy przychodzi brat i siostra przez te drzwi tutaj do nas, być może z innego kraju, być może z miejsca, którego kompletnie nie znamy i może kompletnie nas nie rozumie, ale wiemy, że ma w sobie Ducha Świętego. Bo gdy zaczyna się modlić, czujemy, że to jest mój brat, to jest moja siostra. To nie może być takiej możliwości, żeby ta osoba wyszła naga, głodna, bez dachu nad głową. Jesteśmy braćmi, jesteśmy siostrami, jesteśmy rodziną. A rodzina trzyma się razem, słuchajcie. Rodzina trzyma się razem. Jeśli chodzi o rodzinę, słuchajcie, zauważcie też coś. Idąc ulicą, tak? Idziemy ulicą, jesteśmy w sklepie, w centrum handlowym, dużo ludzi, tak? I kiedy widzimy kobietę, mężczyznę, trzymającym za rękę dwójkę albo trójkę dzieci na przykład, albo pchający wózek i trzymający za rękę jedno, a jedno gdzieś tam biega. Nie znamy tych ludzi, pierwszy raz ich widzimy. O co myślimy pierwsze? To jest rodzina. Rodzinę można poznać. Tylko patrząc na nią. I myślę, że my, jako duchowa rodzina, też musimy budować takie relacje, też musimy budować takie więzi, że kiedy ludzie spojrzą na nas, to powiedzą, to jest rodzina. No, ale on jest z Ukrainy, on jest Polakiem. To jest rodzina. I było trochę o pomocy i tak dalej. A teraz chciałem, żebyście też wiedzieli, tutaj powiem do osób, które przyjechały z zagranicy tutaj, które mam nadzieję będą się czuły jak w domu u nas. Słuchajcie. Jesteście błogosławieństwem. Wy jesteście błogosławieństwem. Dlatego, że to nie jest przypadek, że znaleźliście się tutaj. U Pana Boga nie ma przypadków. Ups, tak mi coś wyszło. Nie ma czegoś takiego u Niego. U Niego jest wszystko zaplanowane. Co do ostatniej kropki ma wszystko w planie wliczone, dokładnie każdy nas dzień, każdą naszą sekundę życia on ma zaplanowaną. I tak samo waszą. Bo to działa w Polsce, ale też na Ukrainie też działa ta zasada. Jesteście błogosławieństwem. I my również pragniemy być błogosławieństwem. Wszyscy pragniemy być błogosławieństwem dla siebie nawzajem. Z czego to, dlaczego to błogosławieństwo? Dlaczego te więzi takie i troska o siebie nawzajem jest taka ważna. I co możemy wspólnie, razem, że tak powiem, zyskać z tego powodu? Jedna to jest rzecz, o której już wspomniałem może na początku, to jest modlitwa. Możemy się wspólnie razem modlić. Możemy wspólnie razem stanąć, powierzać nasze problemy, powierzać nasze kłopoty, modlić się razem o uzdrowienie, modlić się razem o cuda w naszym życiu, żeby się działy. Fajnie jest, jak jest dwóch lub trzech się spotyka, tak? I się modlą razem. To są fajne chwile. Fajnie jest, jak jest pięć lub siedem osób się spotyka, tak? Fajnie jest, jak jest 10-15 osób. Też jest super, no nie? Jak jest 20-25, też jest fajnie. Jak jest 30-35, jest ekstra. Nie. I gdziekolwiek będziemy na ziemi, ja wierzę w to, że wyniesiemy też z tej całej sytuacji przede wszystkim pewną lekcję, słuchajcie. Każdy z nas. My Polacy, którzy jesteśmy tutaj od dawna. My Polacy, którzy jesteśmy tutaj od niedawna, tak jak ja. Pozwala, to już latka mijają, bo już prawie 4 lata niedługo będzie, jak w Starogardzie jesteśmy z żoną i z dziećmi. I ci, którzy przyjechali dopiero niedawno tutaj. Tak jak powiedziałem, byłem w kościele kiedyś, który też miał, był złożony z wielu różnych narodowości, tak? Byli ludzie z całego świata w tym kościele generalnie. I wszystko to wyglądało w ten sposób, że ktoś przyjeżdżał, był rok, dwa, wyjeżdżał. Ktoś przyjeżdżał, był miesiąc, wyjeżdżał. Ktoś przyjeżdżał, był 5 lat, tak jak my. Ktoś przyjeżdżał, wyjeżdżał, przyjeżdżał, zostawał do końca, do tej pory tam są, tak? Byli ludzie, którzy, można by powiedzieć, byli w tej społeczności na pewien czas tylko. Tak? I z naszego ludzkiego punktu widzenia można powiedzieć, a takie to niestabilne. Tak? A ja uważam, że jeśli Pan Bóg cię nawet przysyła tutaj na tydzień lub dwa, jeżeli wolą Bożą jest to i Duch Święty cię prowadzi tutaj do tego miasta, nawet na tydzień lub dwa, to ja wierzę w to, że jako dzieci Boże mamy coś przez ten tydzień lub dwa do zrobienia tutaj. Że ten tydzień lub dwa musimy wykorzystać jako ten czas od Boga, który nam daje tutaj w tym mieście. A jeśli będziesz miesiąc lub dwa, to masz miesiąc lub dwa. Jeżeli będziesz rok lub dwa lata, to przez rok czy dwa lata. A może zostaniesz tutaj na zawsze. Będziemy bardzo szczęśliwi. Ewangelia Marka. W 4 rozdziale, 21 werset. I mówił im, czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korcem albo pod łóżkiem? Czyż nie po to, aby je postawić na świeczniku? Bardzo znane słowa. Ile osób potrafi je wyrecytować na pamięć? Dobrze, nie podnoście rąk. Myślę, że wszyscy, tak? Także wszyscy dogadaliście się teraz, ponieważ wszyscy umiemy, to nie musimy tego, nie musimy teraz tego recytować. Światło jest po to, żeby świeciło, żeby dawało blask. I jest pewien taki fenomen światła, tak? Jest pewien taki fenomen, bardzo mocno zaobserwowany, szczególnie przez ludzi, którzy mają pasję wchodzić w bardzo ciemne miejsca. Mówię ciemne fizycznie, nie duchowo, tylko fizycznie, tak? Jest pewna taka grupa ludzi, jakichś pasjonatów, tak? Którzy lubią wchodzić w jakieś ciemne jaskinie, tak? Jaskinie takie, do których nie dociera żadne światło. Zamykać się w kopalni, w której nie ma światła, słuchajcie. I jest to bardzo niesamowite doświadczenie, jak to twierdzę, tak? Dlatego, że po prostu nie widzi się nic. Kompletnie czarność przed oczami. Nie wiesz, czy masz powieki otwarte, czy powieki zamknięte. Ja pamiętam może tak troszkę taki urywek ze swojego życia, taką śmieszną sytuację opowiem. To było podczas ślubu mojej siostry. Tak, ona wychodziła za mąż w polskich górach, na południu Polski, tak? I nocowaliśmy w pewnym domku, który był otoczony przez las. Tak, tam nie było świateł przy drodze, tak? Generalnie było to takie miejsce, no jakby to powiedzieć, że... bardzo odizolowane, tak łagodnie, żeby to powiedzieć. No i wiecie, człowiek przyzwyczajony jest tak, że jak się kładzie spać i gasi światło, tak, no to po chwila mija i zaraz widzi, prawda, kontury przynajmniej, prawda, zaraz rzeczy nabierają kształtów i można sobie trafić do łóżka, prawda. No i generalnie położyliśmy wtedy Danielka spać, bo chyba Danielek tylko wtedy nasz był, ten, który dzisiaj grał na perkusji, on był wtedy taki z 1,5 roku gdzieś miał chyba. Bo Sara jeszcze w brzuchu wtedy była, tak? U Natalii, jak dobrze pamiętam. Położyliśmy Danielka spać i tak dalej, chwilkę tam jeszcze z Natalią posiedzieliśmy, no i w końcu mówimy, dobra, idziemy spać. No i do sypialni, do której się udaliśmy. Łóżko stało w jednym kącie, a wyłącznik światła były po drugie, nie było lampki nocnej, tak? No i w którymś momencie, jak już tak gotowi i tak dalej, mówi, dobra, to ja wstanę i zgaszę światło, prawda? No i mówię, wstałem, podchodzę do włącznika i zgasiłem światło. I wiecie co? I ciemność. No ja tak stoję chwilkę, prawda, i czekam, aż zacznę widzieć, gdzie jestem, tak? No bo jest ciemno, czarno przed oczami, tak? No ale to nie mija. I się mówię, czy coś się stało? Zapalam światło jeszcze raz. Mówię, coś tu nie gra, mówię. Natalia mówi, dlaczego ja kompletnie nic nie widziałem? Słuchajcie, było tak ciemno, tak? Była tak ciemna noc. Było to miejsce otoczone drzewami, że było tak ciemno, słuchajcie, że naprawdę trwało to parę minut. Po omacku przy ścianie szedłem do łóżka, żeby trafić, tak? Dopiero po dosłownie po jakichś 15-20 minutach gdzieś mogłem dojrzeć, prawda, jak tam księżyc gdzieś wyszedł, prawda, że dojrzeć już jakieś kontury, tak? Było tak, tak można by powiedzieć, ciemne miejsce. I do czego zmierzam? Są też właśnie takie miejsca, gdzie nie ma zupełnie światła. I ludzie tam chodzą, pasjonują się tym, że tam nie ma kompletnie światła i siedzą w ciemności i delektują się tą ciemnością, prawda, że, tak, że taka jest ta ciemność. Światło ma taką właściwość, że wystarczy iskierka w najciemniejszym miejscu, wystarczy jeden promyk księżyca, tak jak w tamtym pokoju, tak, żeby zobaczyć w ciemności rzeczy. My mówimy o malutkiej wiązce światła. Troszeczkę wystarczy. To nie musi być od razu nie wiadomo jakie ognisko. Wystarczy troszeczkę światła i ciemność znika. I Kościół ma być takim światłem, który jest dla tego świata. My wszyscy, jak tutaj jesteśmy, ta nasza rodzina, mamy być właśnie takim światłem, które w tych ciemnych czasach, które są, i można powiedzieć, że w nich nic nie widać. Jest totalna ciemność, bo nie wiemy, nie rozumiemy. Możemy pytać, zadawać pytania, dlaczego, Panie Boże? Nie rozumiemy tego. Jest totalna ciemność. Ale Kościół jest tą światłością. I nie przynosi się światła po to, żeby stawiać pod łóżkiem. Tylko żeby postawić na świeczniku. My mamy stać na świeczniku. My mamy być światłością dla tego świata. My, nasza wspólna, starogardzka, duchowa rodzina tutaj. Słuchajcie. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu. Wracam do tego wersetu, który na początku czytałem. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Teraz wyzwoleni od grzechu, oddani w służbę Bogu. Wszyscy mamy wspólnie służyć Bogu. Wspólnie razem. Mamy usługiwać sobie nawzajem. Jeśli komuś czegoś brakuje, ktoś ma z czym kłopot, to mamy być dla siebie. Mamy być dla siebie rodziną. Mamy być dla siebie bratem i siostrą. Ja mam bardzo kochającą rodzinę, wspominałem wam wiele razy o tym. Mam czwórkę rodzeństwa, jestem najstarszy i wychowałem się w rodzinie wierzącej, tak? Moi rodzice są nawróceni, nawrócili się, kiedy miałem roczek tylko, tak? Także nie pamiętam. Byłem w kościele, można by powiedzieć, od zawsze. Wychowałem się w kościele i moje siostry i mój brat. Miałem naprawdę bardzo kochającą rodzinę, tak? I kochamy siebie do tej pory bardzo. Mieszkamy na różnych końcach świata. Moja jedna siostra mieszka we Francji, druga na południu Polski, druga jeszcze na południu Polski w innym miejscu. Moi rodzice w Kielcach, 420 kilometrów, 420 kilometrów stąd. Ale słuchajcie, ja wiem o tym, że mogę na nich polegać. Tak? I wierzę w to, że moje siostry, mój brat i moja rodzina też wie o tym, że mogą w każdej chwili do mnie zadzwonić. Jeśli będzie taka potrzeba, to ja wsiadam dzisiaj w samochód i jestem za parę godzin u nich. To jest rodzina. My się kochamy, my się szanujemy, my się wspieramy nawzajem. I my taką samą duchową rodziną powinniśmy być dla siebie nawzajem. Dlatego bardzo was zachęcam do tego, abyśmy wykorzystali ten czas, kiedy tutaj jesteś. Jeżeli jesteś przyjezdny, czuj się jak w domu. Chcemy, żebyś się poczuł u nas jak w domu. Wiem, 11 lat byłem za granicą, to nigdy do końca w 100% tak tutaj na tej ziemi to nie będzie to samo. Dlatego wróciłem do Polski. I wiem, że pewnie na większość z was przyjdzie taki moment, że wrócicie na Ukrainę, tak? Że wrócicie do swoich domów, do swoich miast. Nie wiem, kiedy to nastanie, ale przygotujmy się tutaj wspólnie razem na przyjście Jezusa Chrystusa. Amen? Chciałbym, żebyśmy zaśpiewali jeszcze jedną piosenkę na koniec. Jakbym mógł poprosić tutaj właśnie Ludwikę i Daniela, i Kasię, i Martę, i Miłosza, i Sarę. Sara jest na szkółce. Chciałbym, żebyśmy powstali, słuchajcie. I zanim jeszcze zaczniemy śpiewać, chciałbym, żeby każdy z nas zajrzał głęboko do swojego serca. Żeby każdy z nas stanął przed... Żeby każdy z nas mógł stanąć przed Bogiem dzisiaj. I otworzyć swoje serce na to, co Bóg ma dla nas, dla ciebie. Tutaj na tym miejscu, tutaj w tym mieście. A wierzę w to, że ma wspaniałe rzeczy. Tylko często gdzieś jesteśmy w jakimś zawirowaniu, gdzieś w jakiejś sytuacji, w której może nie rozumiemy dlaczego, albo może zagubiliśmy się dlatego, że było tak wiele różnych rzeczy, które nas rozpraszało do tej pory. Chciałbym, żeby każdy z nas stanął i zapytał Boga, poprosił Go o takie prowadzenie. Sytuacja nie jest codzienna, to wszyscy wiemy. Takie rzeczy nie dzieją się na co dzień. Dlatego najważniejsze jest to, aby Duch Święty nas prowadził, każdego z nas. Aby Duch Święty miał taki potężny udział w życiu każdego z nas, słuchajcie. Kochany Ojcze, my Tobie dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Za Twoją łaskę, za Twoją miłość, za to, że przelałeś swoją krew za każdego z nas. Za to, że możemy na Tobie polegać, Panie. Za to, że jesteś wiernym Bogiem. Za to, że kiedy powiedziałeś, że nic nie jest w stanie nas wyrwać z Twojej ręki, to nic nie jest w stanie. Za to, że kiedy powiedziałeś, że przyjdziesz, to przyjdziesz. I my wyczekujemy tego momentu, my wyczekujemy tego dnia, aby Twoja chwała się objawiła tutaj w Starogardzie Gdańskim. Z naszymi braćmi i z naszymi siostrami pragniemy być gotowi na Twoje przyjście, wypełniać Twoje słowo, to, co dla nas przygotowałeś, Panie. Ty jesteś wielki i potężny i wspaniały. Chwała Tobie niech będzie, Ojcze. Chwalimy Cię, Panie. Chwała Tobie, Panie Jezu.
Nie do równa Tobie nikt. Nie do nic nie dorówna. Chwała Tobie niech będzie, Królu, nasz Zbawicielu. Chwała Tobie niech będzie, Ojcze. Chwała Tobie niech będzie, Panie. Święty Boże, Ty jesteś wielki. Chwała Tobie, Panie, niech będzie.
O wielkimś Ty, wielkie dzieła czynisz nic. Nie dorówna Tobie. Dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie.